A do studia, proszę Państwa, przyszedł samorządowiec, pan Wojciech Zabłocki, burmistrz dzielnicy Praga Północ. My co prawda jesteśmy na Pradze Południe, ale zaprosiliśmy tak do odmiany burmistrza dzielnicy Praga Północ, zwłaszcza, że jest pan tutaj również jako jeden ze współpracowników kandydata na prezydenta Warszawy, Patryka Jakiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy jednak od Pragi. Pragi jako całości. Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed tym brzegiem Wisły w Warszawie?
No, jest bardzo wiele. Dzisiaj nawet będziemy o jednej z takich spraw mówili na konferencji wspólnej z ministrem Patrykiem Jakim. Mianowicie chodzi o rozbudowę sieci metra, rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej. To nie może być tak, że mamy dwie stacje metra. No, ewentualnie jak się rozbuduje kolejną linię na Targówek, no to będzie ich kilka więcej. No, to jest za mało. Mamy tutaj kawał miasta, połowę właściwie Warszawy. Połowę Warszawy, która była przez wiele, wiele lat zapóźniona. Rozbudowują się dzielnice takie jak Białęka, jak Targówek, ale również nasza Praga. Ale potrzebujemy mieć połączenie z centrum komunikacyjne, godne stolicy kraju, godne Warszawy, czyli po prostu metro, ewentualnie też dodatkowe linie tramwajowe, więcej autobusów, ale metro. Metro jest taką przyszłością, które odkorkowuje miasto, powoduje bardzo szybki, bardzo wygodny przejazd, jest przyjazne środowisku, więc tutaj nie ma o czym mówić. Na pewno jedna czy dwie linie metra to jest za mało. Minister mówi o czterech liniach metra i myślę, że to jest absolutne minimum. Musimy być ambitni, musimy budować ambitną stolicę, no i taką, która pozwoli nam się rozwijać, jakoś normalnie żyć.
Jak się patrzy na ten brzeg Wisły tam z drugiej strony, to z jednej strony no, widać tą piękną zieleń, to rzeczywiście jest wspaniałe, że tutaj się ta przyroda zachowała. Z drugiej strony jest pytanie, w którą stronę ma pójść rozwój. Czy jednak budujemy miasto schodzące do rzeki, tak jak jest w innych miastach europejskich, czy zachowujemy taki uroczy, ale niezbyt wielkomiejski rezerwat?
Znaczy tak, no jedno i drugie da się połączyć. Mamy przykłady miast potężnych, metropolii, które mają wspaniałe parki, wspaniałą zieleń w środku nawet miast. No, już nie muszę mówić o słynnym Central Parku, możemy mówić też o Hyde Parku, chociażby w Londynie i wielu innych przestrzeniach, które funkcjonują w dużych metropoliach, więc to jest zupełnie normalne. To, że mamy obszar Natura 2000 nad brzegiem Wisły, to jest wspaniałe i chronimy ten obszar. Natomiast no, nie może być tak, że ten obszar będzie sąsiadował z coraz bardziej zatłoczonym Wybrzeżem Helskim, z zatłoczoną Modlińską, Jagiellońską, no bo te spaliny, te ogromne korki na pewno tej zieleni nie upiększają. Dlatego mówię właśnie o rozwoju sieci podziemnej, metra. Metro pozwoli odkorkować tę część miasta. Mam nadzieję, że pozwoli w przyszłości też lepiej skomunikować oba brzegi, tak aby miasto przywróci mieszkańcom, pieszym. Nad Wisłą przecież mogą być deptaki, czy to na bulwarach tych rozwiniętych, nowo zbudowanych, ale też na drugim brzegu, który jest wspaniały, trasy piesze dla biegaczy, dla rowerzystów, dla ludzi, którzy są nad takim trochę bardziej dzikim, naturalnym brzegiem posiedzieć, ale będzie to na pewno bardziej przyjemne, kiedy właśnie nie będzie tych coraz bardziej zakorkowanych ulic w sąsiedztwie, no bo to nie ma sensu, abyśmy mówili o obszarze chronionym, wyjątkowym i mieli klapki na oczach, nie wiedzieli, że przecież kilka metrów dalej jest, no właśnie tak jak wspomniałem, to zakorkowane Wybrzeże Helskie.
Tutaj jak chodzi się po Pradze, na starych kamienicach widać czasem jeszcze te napisy, pamiętamy o Joli Brzeskiej, ten cień reprywatyzacji, tak cały czas chyba tutaj tych różnych niedopowiedzeń, które z nią były związane i oszustw cały czas wisi nad tą częścią, prawda?
Tak, musimy jakby tutaj pamiętać o dwóch sprawach. To, że udało się tą walkę z reprywatyzacją rozpocząć, to, że część z tych przestępców, którzy nią się zajmowali, siedzi w więzieniu albo ma zarzuty i mam nadzieję, że będą z tego surowo rozliczeni, no to jest jedno, ale ten proces trwa. Udało się w kilku przypadkach taką dziką reprywatyzację powstrzymać. Tutaj wielkie ukłony dla komisji pana ministra Jakiego. To był jeden z powodów, dla którego bardzo chętnie chciałem podjąć z nim współpracę, bo po prostu bardzo wiele zrobił dla Warszawy, bardzo zrobił także wiele dla Pragi. Powstrzymał to, co tutaj się działo, tą mafię, ten cały układ, który w mieście funkcjonował. Myślę, że gdyby komisja nie powstała i gdyby władza się nie zmieniła, to jakieś tragiczne rzeczy by tutaj były. To już by, myślę, że połowę miasta zreprywatyzowano, oddano w ręce złodziei, nikt tego nie rozliczył, a mieszkańcy po prostu byliby w fatalnych okolicznościach. Ale no oczywiście jest tak, że jest jeszcze bardzo wiele pracy, jeszcze w wielu przypadkach trzeba sprawy rozwiązać, odkręcić, powstrzymać. Tych roszczeń jest jeszcze bardzo wiele, chociaż mają już inny charakter, nie ma już tej zuchwałości, bezczelności tych całych grup przestępczych. To już jest tak, że część z nich, tych roszczeń w ogóle wycofano, gdzieś zniknęły, więc jest jakieś światełko, pojawia się w tunelu, jest coraz lepiej. Natomiast na pewno jeszcze sporo pracy przed nami, żeby te sprawy uregulować, powstrzymać, żeby wynagrodzić tym osobom, które cierpiały przez lata ich szkody. No, szkoda też, że mimo, że komisji udaje się odzyskiwać od tych złodziei naprawdę duże miliony złotych, natomiast to jakby jest tutaj nieugięte i powstrzymuje się od wypłaty tych odszkodowań dla mieszkańców. To są środki, które miały dla tych właśnie najbardziej poszkodowanych w tej dzikiej reprywatyzacji być poszkodowane. Tymczasem znowu władze trzymają nie tą stronę, którą trzeba.
Teraz przejdźmy do warszawskiej kampanii wyborczej. Pojawił się nowy pretendent do fotela prezydenckiego w Warszawie, pan Marek Jakubiak, poseł klubu Kukiz 15. Czy ekipa Patryka Jakiego traktuje jego jako pewne zagrożenie? W końcu to jest podobny elektorat o podobnych poglądach.
Nie, ja myślę, że nie tyle zagrożenie, co kandydat to jest bardzo mądry, rozsądny człowiek, więc myślę, że po prostu wzbogaci kampanię o dodatkowe argumenty, dodatkowe spojrzenie, ale wiemy o tym, że tak naprawdę to ta kampania się rozstrzygnie najprawdopodobniej w drugiej turze, gdzie będzie starcie dwóch najpoważniejszych kandydatów z dwóch najpoważniejszych obozów. I tutaj liczę na to, że kandydaci, czy to niezależni, czy też partii centrowych, prawicowych, czy w ogóle wszelkich, które chcą dobrze dla Warszawy, w drugiej turze poprą ministra Patryka Jakiego jako po prostu jedyną szansę, żeby zmienić ten układ, który w Warszawie od 12 lat funkcjonuje. Układ, który będzie wszelkimi siłami chciał się zmobilizować i utrzymać swoje posiadanie, swoje interesy. No nie możemy na to pozwolić. Warszawa zasługuje na zmianę, na uporządkowanie tej sytuacji, na oczyszczenie też w ratuszu, więc jest to możliwe tylko i wyłącznie przy zmianie. I jestem przekonany, że również nowy kandydat, pan poseł Jakubiak, doskonale o tym wie.
Jak na razie kampania, nie wiem, być może jest to moje wrażenie, raczej skupia się na takich wydarzeniach efektownych i medialnych. W tych wydarzeniach efektownych i medialnych Patryk Jaki wypada lepiej od Rafała Trzaskowskiego, lepiej sobie radzi na spotkaniach, jest bardziej naturalny, natomiast nie widzę tutaj jakiegoś takiego wielkiego starcia merytorycznego póki co. Na razie jest starcie, kto nie popełni błędu, kto lepiej wypadnie medialnie.
Nie, tutaj się nie zgodzę, naprawdę. Dużo, dużo rozmawiamy o merytoryce, chociażby ta budowa metra, rozbudowa sieci komunikacyjnej. Tutaj wiele, wiele argumentów bardzo konkretnych podajemy. No są próby poprzez sztab posła Trzaskowskiego, czy poprzez warszawski ratusz gdzieś to dyskredytować, jakoś to ośmieszać, ale to są takie próby, takie kapiszony. Próby nieprzygotowane, często jest tutaj dużo wpadek ze strony naszych oponentów, reagują nerwowo, a naprawdę proszę mi wierzyć, te konferencje, które są przygotowane i te nasze spotkania programowe, tam gdzie prezentujemy rozwiązania, czy to są kwestie służby zdrowia, czy to są kwestie sportu, rozwoju metra, infrastruktury, środowiska. Te wszystkie sprawy naprawdę są przygotowane przez, czy to doświadczonych samorządowców, przez burmistrzów, przez osoby, które przez lata były w urzędach różnych, centralnych, samorządowych. Naprawdę siedzimy na tym bardzo dużo czasu. Jest to przemyślane od wielu, wielu miesięcy przygotowane. Wiele z tych programów jeszcze przygotowaliśmy w latach poprzednich, więc to nie jest tak, że poziom merytoryki z naszej strony jest gdzieś tam spadający. Nie, absolutnie. Właśnie jesteśmy przygotowani, chętni do dyskusji, tylko że w tej chwili to wygląda tak. My przedstawiamy pomysł i albo nasi oponenci, jak jest już ciężko go w jakikolwiek sposób zaatakować, to go kopiują i przedstawiają jako, że też taki mamy, albo starają się go jakimiś absurdalnymi argumentami atakować. No, ja liczyłbym na to, że człowiek, który jest w zapleczu Hanny Gronkiewicz-Waltz, to jednak będzie prezentował wyższy poziom dyskusji. Natomiast jest to tak, że to jest takie ataki, gdzieś dyskredytowanie, łapanie za słówka, gdzieś jakieś przekręcanie naszych propozycji. Liczę na to, że jednak druga strona też podejmie wyzwanie i będziemy dyskutować merytorycznie.
No to żebyśmy dyskutowali merytorycznie, w takim razie wizja powiększenia dynamiki w budowie metra warszawskiego jest bardzo pociągająca, ale skoro państwo polskie tak długo sobie nie poradziło i cały czas tego metra w Polsce mamy bardzo niewiele i tylko w jednym mieście, skąd wziąć fundusze na przyspieszenie tych prac?
Ja przypomnę, że mamy w tym roku budżet prawie 18 miliardów. W Warszawie. Są ogromne pieniądze. Wczoraj pan minister Patryk Jaki porównywał, jako przykład dał po prostu. Proszę państwa, no mamy mniejszą Sofię, biedniejszą, z 4 razy mniejszym budżetem, a tam się da budować to metro kilka razy taniej, kilka razy szybciej. I tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na koszty budowy, no to jesteśmy w samej czołówce. No to możemy rywalizować z najbogatszymi państwami Europy Zachodniej, gdzie materiały, gdzie robocizna są najdroższe. No to halo, no coś tutaj jest nie tak. Musimy to zweryfikować, przecież u nas te koszty powinny być dużo, dużo mniejsze. To, że mamy mniej linii metra niż Bukareszt, Sofia, Budapeszt czy Praga Czeska, wszystkie te państwa są mniejsze od naszego. Ja podejrzewam, że wszystkie te państwa, jak razem zestawimy, to ich PKB albo jest porównywalne z Polską, albo nawet mniejsze łącznie. Więc o czym mówimy? No mamy naprawdę stolicę dużego europejskiego państwa. Bądźmy ambitni, nie patrzmy na to, że nas nie stać na to, żeby zbudować dwie kolejne linie metra. No wszystkie miasta podobne albo i mniejsze mają w regionie ich więcej. Niektóre już mają od dziesiątek lat, więc jakby wyrównujmy przynajmniej ten poziom, a tak najlepiej to gońmy jeszcze miasta zachodnie, jak Berlin, jak Madryt, które wcale nie mają powodów, aby mieć lepszą infrastrukturę. Mówię, mamy duży budżet, rozwijamy się, gospodarka idzie do przodu, więc tylko trzeba uczciwości. Myślę, że jakbyśmy mieli i bardziej ambitnych urzędników i włodarzy w ratuszu i uczciwych, no to naprawdę by to szło zupełnie lepiej.
Czyli rozumiem, że uważa pan, że te fundusze da się wygospodarować? Chociaż
one są tak naprawdę, tak? Tylko trzeba je mądrze wydawać. No,
jakby... Ale dotąd jakoś w Warszawie te wielkie inwestycje, one były takie strasznie, nawet jakby to było to strasznie mozolne, jakby to był taki ogromny wysiłek.
Ja myślę, że wszystko było
każdy most to była jakaś wielka bitwa.
Ja myślę, że wszystko było mozolne w Warszawie, poza zwrotem nieruchomości, co szło bardzo szybko, bardzo sprawnie. I to akurat w tym urzędnicy byli świetni. Natomiast kiedy trzeba było szybko zbudować metro, szybko zbudować odcinek drogi, coś wyremontować, no to zawsze były jakieś problemy, procedury. No tutaj to się zgadzam z panem redaktorem, tak.
Ja nie wiem, czy to dobrze, kiedy gość zgadza się z dziennikarzem, ale w takim razie musimy z tym pozostać. 7:55, pan Wojciech Zabłocki, burmistrz dzielnicy Praga Północ, zastępca szefa sztabu wyborczego Patryka Jakiego. A pana ulubione miejsce na Pradze?
Takich miejsc bardzo dużo, ale uwielbiam ulicę Floriańską. To jest ulica magiczna, bajeczna, o każdej porze roku jest po prostu najpiękniejszą ulicą w Warszawie.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
I zapraszam do Poranka Wnet następnym razem.
Radio Poranku, Radio Poranku,
o malo,
Radio Poranku,
Radio Wnet.
Proszę Państwa, jest godzina 7:56, to jest Poranek Wnet na warszawskim Kamionku. Poranek Wnet, który jest akurat tutaj w tym miejscu, dlatego że i Radio Wnet wędruje szlakiem miejsc, w których urodzili się ludzie ważni dla polskiej niepodległości, dla polskiej świadomości narodowej. Dziś jesteśmy tutaj, bo tu niedaleko urodził się Roman Dmowski. Kilka dni temu poprosiliśmy o wypowiedź na temat tego wielkiego polityka, profesora Jana Żaryna, senatora, polityka, ale też przede wszystkim historyka, wykładowca akademickiego, jednego z najwybitniejszych specjalistów od dziejów ruchu narodowego. Profesor Żaryn musiał wyjechać, niestety nie mógł tu dzisiaj z nami być obecny, ale żeśmy zarejestrowali jego wypowiedź na temat Romana Dmowskiego. Relacji profesora Jana Żaryna wysłuchała Luiza Komorowska. Posłuchajmy teraz.
Roman Dmowski, można powiedzieć, że wpisał się w dzieło o odbudowy niepodległej w dwóch wymiarach. To znaczy pierwszy wymiar, który warto zauważyć, on dziś jest mniej celebrowany, to jest prowadzenie długiej polityki czynnej, której celem było unarodowienie wspólnoty, tak by warstwy ludowe stały się częścią tego wielkiego organizmu, dziedzictwa, któremu na imię Polska, mimo iż nie posiadaliśmy wówczas własnego państwa, a co więcej państwa imperialne, które nas pochłonęły 100 lat wcześniej, były zainteresowane, by te warstwy ludowe albo depolonizować, albo wręcz rusyfikować, bądź germanizować. I taka była główna idea przeciwstawienia się tej rzeczywistości zewnętrznej, a jednocześnie unarodowienie mas powstania Ligi Narodowej w 1893 roku, której głównym patronem, przywódcą, liderem, myślicielem był właśnie Roman Dmowski. Stworzył potężną strukturę organizacyjną. W 1905 roku liczyła ona około 400 osób, można powiedzieć polską elitę, która znajdowała się w trzech zaborach ze wszystkich możliwych grup społecznych. Odnajdziemy tam i kapłanów, i odnajdziemy ziemian, i odnajdziemy Wincentego Witosa, i Wojciecha Korfantego, więc ludzi, których i słusznie kojarzymy z warstwą chłopską i robotniczą śląską. Odnajdziemy tam bardzo wielu inteligentów wielkomiejskich, takich jak sam Roman Dmowski, nim się stał mimo pochodzenia drobno-szlachecko-mieszczańskiego, jak Jan Ludwik Popłaski czy Zygmunt Balicki. To będzie ta trójka najbardziej znana. No i odnajdziemy tam też ten ich autorytet, z którego oni jakoś cienia, można powiedzieć, wyrastali, czyli pułkownik Zygmunt Miłkowski, pułkownik powstania styczniowego. Ono bardzo mocno na pokolenie niepokornych i zaciążyło w sensie pamięci o tragicznym wydarzeniu i wzmacniało też to pokolenie, które przeżyło powstanie styczniowe, bo dało im taki impuls, że celem działania publicznego musi być odzyskanie przez Polskę niepodległości. I to jest to długie trwanie, które wiąże się z tymi dwoma podstawowymi terminami: wszechpolskość i wszechstanowość, czyli nie ma trzech polityk polskich, tylko jest jedna niepodległościowa, w trzech zaborach realizowana, a nie poszarpana wobec aktywności zaborców. I nie ma żadnej warstwy społecznej, która by miała mieć wyższe racje swojego istnienia. Racją nadrzędną jest dobro narodu, czyli wspólnoty, która ma wytwarzać we wzajemnych relacjach między grupami społecznymi solidarność jako wartość podtrzymująca i tworząca wspólnotę narodową. I z tym dorobkiem Dmowski wchodzi w pierwszą wojnę światową, do której to wojny jako konfliktu międzynarodowego intelektualnie przygotowuje się co najmniej od 1905 roku. Tamte wydarzenia rewolucji 1905 roku obnażają pewną rzeczywistość polityczną, społeczną, międzynarodową. Efektem tej analizy była książka, którą on wydał ostatecznie w 1908 roku, Rosja, Niemcy, kwestia polska. I w książce tej zawarł takie trzy podstawowe myśli dotyczące kondycji międzynarodowej sprawy polskiej. A przypomnijmy, że sprawy polskiej wówczas nie było. Ona była wewnętrzną sprawą trzech zaborców i żaden nie był zainteresowany, żeby ją uaktywniać i w ten sposób strzelać sobie w plecy. On uznał, że dojdzie do konfliktu zbrojnego między Niemcami i Austro-Węgrami z jednej strony, a Rosją z drugiej, państwami zachodnimi, i że ten konflikt siłą rzeczy uruchomi sprawę polską jako jedną z najważniejszych. Potem powie w jednym z wywiadów, jednej z rozmów w salonie angielskim w 1917 roku na pytanie jednego z profesorów angielskich, dlaczego sprawa takiego narodku tworzy taki szum, na co mu Dmowski odpowie, że to nie jest kwestia jednego z narodków europejskich, tylko to jest kwestia wielkiego narodu i w związku z tym, czy będzie tak czy inaczej rozwiązana kwestia polska, to od tego będzie zależał los także całego kontynentu. I rzeczywiście z taką perspektywą wchodzi Dmowski w czas już pierwszej wojny światowej, że kwestia polska będzie musiała stać się kwestią międzynarodową, bo nie jesteśmy narodkiem, tylko narodem. Czyli ta polityka czynna właśnie wytworzyła już takie zjawisko w przestrzeni międzynarodowej z takim wielkim dorobkiem 900-letnim istnienia niegdyś także silnej pierwszej Rzeczpospolitej, że nie da się tego zatrzeć w pamięci polskiej i także zaborcy będą musieli się wobec tego faktu istnienia narodu polskiego odnieść w momencie, kiedy wybuchnie wojna. I to był pierwszy, jakby taki kanoniczny jego w tej książce zawarty punkt odniesienia. Drugi to taki, że Niemcy są tymi, którzy są najgroźniejsi cywilizacyjnie, kulturowo. Oni nam zagrażają i naszej niepodległości w pierwszej kolejności. Rosjanie są słabsi cywilizacyjnie, nie zagrażają nam w takim stopniu. A w związku z tym trzeci postulat, mianowicie, że tym pierwszym etapem, na który powinniśmy się przygotować, to zjednoczenie ziem polskich pod berłem carskim. I to zjednoczenie ziem polskich będzie pierwszym krokiem do odzyskiwania niepodległości. Potem, gdy wybuchnie wojna i szybko warunki się zmienią, Dmowski będzie potrafił błyskawicznie reagować na rozumienie, także błyskawiczne rozumienie zmiennych, nad którymi on rzecz jasna panowania nie ma. Jak to, które miliony wojska wygrają z innymi milionami, bo rzecz jasna nie on jest tutaj reżyserem I wojny światowej. Natomiast to przygotowanie intelektualne pozwoli mu rozumieć tą rzeczywistość w sposób, no może nie idealny, ale na pewno wyjątkowo celny i dlatego też stanie się przywódcą całej orientacji, którą można powiedzieć i nazwać orientacją prorosyjsko-entencką, czyli związaną z takim zdaniem fundamentalnym, że żeby Polska odzyskała niepodległość, miała dostęp do morza, miała Wielkopolskę, miała Śląsk, a tylko to jest synonimem suwerenności, to Niemcy muszą wojnę przegrać. I to było kanoniczne zdanie, które prowadziło go przez te meandry lat 14-17, kiedy już w 17 roku było wiadomo, że jego koncepcja wygrała.
Ale to nie była jedyna orientacja, aby oprzeć się na Rosji.
Tak
więc jak ta orientacja na tle innych orientacji wyglądała?
No przede wszystkim dla samych zwolenników narodowej demokracji, Ligi Narodowej, ta przyjęta przez Dmowskiego analiza w książce z 1908 roku wywołała daleko idące sprzeciwy, ponieważ w naszej tradycji XIX-wiecznej ewidentnie istniał najwyższy wróg, to znaczy Rosja. Przeciwko niemu występowali insurekcjoniści z pokolenia na pokolenie i przeciwko niej występowali także ci przedstawiciele pokolenia niezłomnych, którzy razem z Dmowskim konspirowali w Lidze Narodowej. I teraz nagle on ujawnia plan, w którym trzeba zamknąć niejako niechęć do Rosji po to, żeby Polska odzyskała niepodległość. Było to trudne.